Sportowa Łomża. Zapraszają Bartek Święciński i Sebastian Chrzanowski.
Dzień dobry, Bartek Święciński.
I Sebastian Chrzanowski.
Kłaniamy się nisko, zaczynamy od dobrych informacji, bowiem drużyna naszego gościa, który był u nas dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu, gdzie rozmawialiśmy o ćwierćfinale Mistrzostw Polski, do którego doszła drużyna koszykarek do lat 13, wygrał właśnie swój mecz i awansował do półfinału Mistrzostw
można
Polski.
Można powiedzieć, że awansował w podogrywce.
Awansował podogrywce,
długa
tak. Długa historia,
tak.
Ale finalnie skończyło się to wszystko dobrze. Właśnie w Bydgoszczy wygrały swój mecz i mamy, drodzy Państwo, no, drużynę dziewcząt w półfinale Mistrzostw Polski. Jest to no, niemały sukces.
Pytanie, czy mieliśmy kiedyś? Chyba mi się wydaje,
tak,
że nie. Tak,
była czwórka już raz. Chyba no raz mieliśmy, czy
i
dwa.
Nie przecierają szlaków, więc jakby... Tak, ale będzie dalej.
Tak, ale duży sukces z pewnością. Teraz Sebastian już odpalił też inną transmisję na telefonie, więc jesteśmy na bieżąco. Jak już coś się wydarzy, jest Watykan Live. Jak coś się wydarzy, to będziemy informować w czasie naszej audycji. Sobie porozmawialiśmy, ale jest z nami jeszcze gość. Dzisiaj znów mamy gościa, nad którego przedstawieniem musiałem się zastanowić. Tydzień temu mieliśmy doktora Jerzego Millera, którego działalność jest tak szeroka, że ciężko to sprowadzić do krótkiego zdania. I dzisiaj tak podobnie mam z naszym dzisiejszym gościem. Dlatego powiem po prostu, że naszym gościem jest Karol Łebkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chyba tak najprościej będzie przedstawić. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
No właśnie, a jakby pan chciał, żeby pana przedstawiono jako dyrektor szkoły, najlepszy sędzia świata w 2021 roku, sędzia Igrzysk Olimpijskich?
Przy tej pierwszej wersji, Karol Łebkowski.
czy jednak po prostu...
Jeszcze jest kandydat na prezesa związku.
Jeszcze
tak?
Jest kandydat na prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego, więc...
No, gdybyśmy tak poszukiwali tych tytułów, to bardzo dużo by się znalazło,
no właśnie,
prawda?
Tak.
Bo i w federacji jestem przewodniczącym komisji rewizyjnej, dlatego ja uciekam od tego. Nie, po prostu zmienia nazwiska jest dla mnie najprościej, najlepiej.
Wystarczy. Wszyscy wiedzą, o kogo chodzi.
No właśnie o to chodzi, dlatego miałem taką zagwozdkę. Co tu, jak tu przedstawić, żeby niczego nie zapomnieć, więc pomyślałem sobie, że Karol Łebkowski po prostu.
Najlepsze.
Więc tak powiedzmy może pokrótce naszym słuchaczom, ktoś może jakimś tutaj, jak nie wie, jakiego gościa mamy, no to no, mamy w studiu najlepszego sędziego świata w 2021 roku.
Tak, tak, tak było. Tylko ja zawsze mówię, że to co wczoraj to już historia. Ale
no,
tak było.
Ale jaka 2020, historia?
No tak, to już inna sprawa. Rzeczywiście.
A to, no, tak, to nie jest trochę tak, że taki sukces właściwie przeszedł tak bez należytego echa?
To znaczy bez należytego. W szkole, gdzie pracuję, bo akurat przyjechałem po osiągnięciu tego sukcesu z Mistrzostw Świata, byłem chyba 5 dni w szkole, akurat święto szkoły było, gdzieś tam organizowaliśmy święto szkoły, chyba po 5 dniach wyjechałem chyba do Brazylii też ponad tydzień czasu, a w międzyczasie wiceminister edukacji, jak było to święto szkoły, przyjechał i no, wyróżnił mnie odznaczeniem Ministerstwa Sportu, tak. Także taki miły akcent też się przydarzył po tym sukcesie. Tak, rzeczywiście to obeszło się tak bez większego echa.
To jak dostać się do tego grona elitarnego sędziów i nie tylko tam być, ale i wejść z buta i być najlepszym z nich wszystkich?
No, z buta to nie wiem, bo ja sędzią międzynarodowym jestem od 1994 roku, także to już mat czasu pracy za granicą. Chociaż nie od razu sędziwałem za granicą, ale rzeczywiście od 2000 po Londynie, w 2012 roku byłem już w tej elicie. No i to było takie 10-11 lat bardzo, bardzo ciężkiej pracy, bardzo dużo wyjazdów, bardzo dużo szkoleń przede wszystkim, kolejne jakby takie wyższe stopnie, ponieważ edukatorem też w strukturach UWW byłem. Po prostu to była systematyczna praca, ciężka, systematyczna praca.
I też gdzieś tam zwieńczeniem dla takiego sędziego, tak, międzynarodowego między innymi jest występ na kluczowych zawodach, tak, w danej dyscyplinie sportu. W zapasach to są Igrzyska Olimpijskie niewątpliwie i na których igrzyska pan jakby sędziował i jak to pan wspomina w ogóle z perspektywy osoby, która jakby nie patrzeć, osiągnęła ten szczyt, jeśli chodzi o sędziego międzynarodowego. No, obiektywnie na to patrzymy tak naprawdę.
2016 rok. Nigdy nie myślałem, że będę sędziował w Rio. Absolutnie nigdy nie miałem takich nadziei, dlatego że w tym czasie w Polsce no, większe tuzy były ode mnie, można powiedzieć. Był jeden z sędziów, który był tak instruktorem w tej grupie. Był też Andrzej Wroński, dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich, więc ja mówię, gdzieś tam z tyłu jestem. Nawet nie marzyłem o tym. No i później kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. To trzeba oprócz Mistrzostw Świata poprzednich parę turniejów posędziować kwalifikacyjnych. No i puszczano mnie na bardzo ciężkie walki. Bardzo ciężkie, bo jak w Turcji, na zawodników z Turcji na przykład, prawda, czy tam ze wschodu tymi zawodnikami, ze azjatyckimi. Ja tak sobie tłumaczyłem, no nie jedzie, to warto go odstrzelić po prostu. Nie? Niech sędziuje, niech się wyłoży na tym.
Najgłębokowo trochę.
Tak, o to chodzi. A okazało się, że no, miła niespodzianka. To było takie pierwsze zdobycie tego awansu w Rio. Super wydarzenie. W ogóle sam pobyt w Rio, to my jesteśmy poza obiektami sportowymi, jakby poza wioską olimpijską. Sędziowie są zawsze w innym miejscu, ale atmosfera igrzysk, no niesamowita. Powiem tak, tego nie da się opisać. To trzeba po prostu przeżyć, to trzeba zobaczyć.
No właśnie chciałem o to zapytać, czy igrzyska, wiadomo, że to jest ten Olimp dla tych dyscyplin olimpijskich. I czy faktycznie da się poczuć taką aurę, że jesteś w miejscu wyjątkowym?
Ja mogę powiedzieć, tak, byłem kiedyś jako taki, pojechaliśmy do Londynu oglądać też walki, wejść na jedną sesję. Naprawdę fajnie było, ale to, co zrobiło Rio, ten kompleks obiektów sportowych, ta wioska taka, w cudzysłowie olimpijska, gdzie wiele tych obiektów sportowych, gdzie ci ludzie spędzali czas, muzyka, tańce, no rewelacja, naprawdę to... Klimat był niesamowity. No i później już wchodząc na samo już wydarzenie sportowe, kiedy no, te najważniejsze walki, te walki finałowe, no, które przeszły nawet do historii akurat takie, które ja sędziowałem, gdzie po tych walkach przepisy były zmieniane w zapasach. No to niezapomniane wrażenie. Chociaż publiczności chyba na zapasach około 3000 były takie obiekty sportowe, a nie ukrywam, że sędziowałem na obiektach, gdzie było 10 tysięcy, hala nabita. No, to jeszcze większe wrażenie, kiedy no, to huczy wszystko.
No właśnie, bo stadiony piłkarskie, no to mają to do siebie, że są na otwartej przestrzeni, ale na hali 10 tysięcy, jak ryknie, no to pewnie ma jeszcze większe
zdecydowanie, wrażenie. Zdecydowanie, niesie to się zdecydowanie tak.
W piłce nożnej mówi się o tym, że jeżeli chodzi o sędziów, że jest pewna klitka, że to trzeba mieć plecy, znajomości, żeby być tym sędzią na tym najwyższym poziomie ekstraklasy, powiedzmy. A jak to jest z sędziowaniem właśnie zapasów?
No nie wiem, jak w tej piłce nożnej.
Miał pan plecy?
No słuchajcie, no chłopak z Łomży, no skąd plecy? Przecież ani tutaj sędziów takich nie było
przecież. Nawet na pana własnym przykładzie, tak jak pan w ogóle trafił do tego środowiska, jak to się w ogóle zaczęło, że faktycznie na pana ktoś gdzieś tam postawił, tak? No bo gdzieś tam w tym momencie i trzeba mieć, wiadomo, trochę szczęścia, ale gdzieś trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie.
Jak ja to jakby z perspektywy czasu oceniam? Sędzia międzynarodowy jest zobligowany do tego, żeby jeździć i sędziować imprezy międzynarodowe. W zależności od jaką klasę sportową ma, tyle musi tam imprez odsłużyć. No i tak było. Ja jeździłem na początku jedną imprezę międzynarodową w roku, gdzieś tam po zdaniu pierwszego egzaminu, później dwie imprezy międzynarodowe trzeba było sędziować. No, myślę, że gdzieś tam zauważono, że pozwolono mi jakby na tą pierwszą kategorię, bo jeszcze później ta olimpijska jest najwyższa, gdzie już można było Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy sędziować. Ale tutaj ja zwrócę uwagę na jedną rzecz. To trzeba wejść na matę i posędziować. Tam nikt nie pomoże. Po prostu trzeba samemu podejmować decyzje. Są to przede wszystkim, patrząc nawet teraz wielu młodym sędziom, jak mówię, jak sędziują, to mówię, słuchajcie, no warto czasami poprzyglądać swoje walki, zobaczyć, jak was postrzegają, prawda? I jeżeli wiele razy tłumaczę, mówię, słuchaj, ty nie musisz dobrego werdyktu pokazać. Po prostu pokaż stanowczo ten werdykt, tak? Nie ma problemu, będzie challenge, my to sobie obejrzymy. Po prostu trzeba mieć takie cechy, taką też odporność psychiczną, które pokażą, no kurczę, rzeczywiście fajnie to się ogląda, bo oprócz sportowców też ogląda się sędziów. I myślę, że te walki, które gdzieś tam sędziowałem krok po kroku, doprowadziły do tego, że aha, warto, tak? Bo tak jak powiedziałem, do wiele walk mistrzostw świata, finałów sędziowałem, nikt tam za ciebie nie wejdzie, nikt nie posędziuje, ty to musisz zrobić.
Właśnie i to się zaczynało od tego, że pan sędziował, nie wiem, jakieś rozgrywki międzyszkolne, wojewódzkie, potem są ogólnopolskie i są obserwatorzy, widzą, dobra, jesteś gotowy na międzynarodowe, czy to zależy od kursu, jaki wykonałeś, od czego to zależy, że można tak awansować szczebel po szczebelku?
W takim programie telewizyjnym prowadzonym przez takiego sympatyka zapasów, jak właśnie na ten temat rozmawialiśmy, to ja wspominam swoje początki. Jak pojechałem z młodzieżą jako trener do Warszawy i tam był egzamin na sędziego związkowego, bo już sędziego okręgowego miałem, no i podszedłem do tego egzaminu, tak z marszu. Tam nas chyba około 20 było na tym, podczas tego egzaminu. No i tego pierwszego podejścia nie zdałem, po prostu nie zdałem. No i wróciłem do domu i mówię, no wypadałoby te przepisy przeczytać wreszcie. Jak one. I później za drugim razem też, bo to na gwardii w Warszawie było, podszedłem, no i już zdałem, tak? A tym egzaminującym, tą egzaminującą osobą jest taki no, sympatyczny kolega do dnia dzisiejszego z Warszawy, taki doktor Andrzej Głaz, gdzieś pracownik naukowy też uczelni warszawskiej, prawda? No i tak się śmieje do tej pory, że mówię, słuchaj, no oblałeś mnie na pierwszym egzaminie, ale to jest to. Po prostu przystępując do czegoś, trzeba wiedzieć, o czym się mówi. I wielokrotnie w kraju prowadząc szkolenia dla sędziów teraz, dla trenerów, mówię, słuchajcie, no warto raz w roku przynajmniej przeczytać te przepisy. Przepisy generalnie nie zmieniają się. Regulaminy nasze mogą zmieniać się, to zawsze to gdzieś tam przypominamy. No ale przepisy wypada znać. Nie? Wtedy inaczej się rozmawia, zdecydowanie.
Też u pan to chyba się nie wzięło znikąd, tak? No bo pan wcześniej jakby był zawodnikiem tych zapasów i w którymś momencie pan jak sobie zdał sprawę i właśnie dlaczego akurat gdzieś tam pan, można powiedzieć, przeszedł na drugą stronę mocy albo na drugą stronę maty, tak, że z tego zawodnika jednak stwierdził, że właściwszy będzie jednak sędziowanie, a nie aktywne uczestnictwo w tej dyscyplinie sportu.
Ja bym powiedział troszkę inaczej. Słuchajcie, życie jest na tyle nieobliczalne, że nie wiadomo, co będzie jutro. Ja w życiu nie myślałem, w życiu, jako młodzieniec, że ja będę nauczycielem. W życiu nawet nie pomyślałem.
A dyrektorem też w ogóle?
A dyrektorem to w ogóle. Ja skończyłem zasadniczą szkołę zawodową w Łomży. Później skończyłem technikum mechanizacji rolnictwa. Ja chciałem być kierowcą zawodowym. I coś się zadziało, już tam nie będę opowiadał szczegółów, nie? Zadziało się, okej, jest możliwość skończenia studiów trenerskich na początek. No dobra, jadę na te studia. Skończyłem trenerskie, a później no, jest możliwość zrobienia studiów magisterskich. Tak? A w międzyczasie, jak to kończyłem, ja pracowałem w Teatrze Lalek w Łomży. W Państwowym Teatrze Lalek, kiedyś tak się nazywał. Pracowałem w Teatrze Lalek. No i później po Teatrze Lalek...
Jako aktor?
Nie. Jako pracownik, kierownik sceny, pracownik obsługi sceny.
Może jeszcze aktorem w tym czasie?
Też. Były takie sytuacje, że no, na przykład nie dojeżdżał ktoś, w terenie byliśmy i trzeba było jakąś tam inscenizację zrobić, nie wyjść za kogoś. Były takie sytuacje.
Z drzewa wiesz od razu.
Tak. No, także były też takie sytuacje. No i w moim życiu naprawdę wiele rzeczy to było przez przypadek. Absolutnie przez przypadek. I tak samo pierwszy stopień tego sędziego okręgowego też. Pojechałem z kolegą znajomym do Supraśla. W Supraślu uczyłem się, kończyłem szkołę. I akurat tam się odbywał egzamin sędziego okręgowego. Mówię, ty Karol, ty musisz skończyć. No i tak poszedłem, no jakoś go skończyłem. Nie? I tak mówię, krok po kroku, słuchajcie. Ale najważniejsze, wokół dużo życzliwych osób. To jest najważniejsze.
Czuł pan, że ma pan taką czutkę do tego? Taki, no nie wiem, gen, który jest potrzebny do tego, aby być dobrym sędzią? Bo pewne rzeczy się czuje, ma się coś, czego inni nie mają.
Znaczy, może tak. Na początku może nie czułem tego, bo dla mnie sędziowanie to było, wiązało się z ogromnym stresem. Może tego nie było widać. Wielokrotnie mówili, Karol, no ciebie fajnie się patrzy. A mówię, słuchaj, ty nie wiesz, co nam się w środku dzieje. Nie? Naprawdę, jak ja przyjeżdżałem po zawodach, to mnie całe ciało bolało. Mięśnie napięte, później to odchodziło. Po pierwszych mistrzostwach świata ja tydzień czasu dochodziłem do siebie.
To ogromne skupienie, co walka.
Tak, stres przede wszystkim. Stres, jakim sędziowie są poddawani.
Ale jak pan powiedział, że faktycznie na koniec, to pan za to bierze odpowiedzialność i wizerunkową, no i gdzieś tam zawodową.
Zapewnie, oczywiście, że tak, oczywiście. I to w miarę tego zdobywania doświadczenia tak spokojniej wszystko. Ale mówię, pierwsze naprawdę to ogromne. A pamiętam, dlaczego zdecydowałem się na sędziowanie. Pamiętam, no, jak z dzieciakami jeździłem na zawody jako trener. Mówię, no kurczę, to on takie babole robią, no to już nie może tak być. No to, że ten dzieciak trenuje, ja go przygotowuję, no tak nie może być.
A w końcu ktoś powiedział pewnie... Nie pasuje, to weź gwizdek i
zajdź no, 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 no i tak zacząłem. Tak.
I powiem tak, i ja tych argumentów teraz używam. To tak samo chcesz? Mój, proszę bardzo, ma to wolno. Wchodź, zaczynaj. Dawaj na kurs i sędzi. To jest najlepsze rozwiązanie. I wtedy można kogoś krytykować. Bo tak, słuchajcie, krytykować z boku, to co to jest?
No, no tak, no tak.
Strany i wziąłem sędzia kalosz. Nie?
Tak, wziąłem gwizdek, stanąłem i tak, zostałem najlepszym sędzią na świecie. Można i tak. No to też mówi pan o tym ogromnym stresie. No jednak publika oglądająca, publika zapasów, publika piłki nożnej, to są dwie inne rzeczy. To też często krytykujemy polskich sędziów, na przykład piłkarskich, to najbardziej niesie się tym dużym echem. To tam też nie zdajemy sobie sprawy, jakiej presji oni są poddawani. Tak często od werdyktu sędziego zależą tak naprawdę miliony dla klubów.
Ogromne, tak, tak. Obciążenie na pewno jest bardzo duże. Jaka to dyscyplina by nie była, a wydaje mi się, że im większe pieniądze wchodzą w grę, to jeszcze większe obciążenie. Pamiętam, gdy sędziowałem, prowadziłem też zawody, sędziowałem no, na wschodzie, tak, tutaj Rosja, w Azji gdzieś, gdzie te nagrody po Igrzyskach Olimpijskich, po Mistrzostwach Świata, zawsze tam na wschodzie taki tur był dla zawodników, żeby zarabiali kasę. I to bardzo dużą kasę, gdzie Amerykanie przyjeżdżali, że dużo przyjeżdżało. To jeszcze większy stres. A tam, słuchajcie, wszyscy stają się na zapasach. W Azji, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Dagestan, wszyscy się znają, a hala jest nabita na plecy. Pamiętam, kiedyś wyszedłem przed halę, a mnie zaczepiają i pytają się o jakieś walki, które sędziwam, jak ja nie pamiętam, kiedy to było, jaką walkę pytają się. Także tam fani są, no, naprawdę zakręceni na punkcie zapasów.
I to jest też, Bartek wspomniał o tych sędziach piłki nożnej. Wczoraj mieliśmy mecz Intermediona FC Barcelona, sędziował polski sędzia Szymon Marciniak i też gdzieś tam cały czas, dzisiaj, wczoraj też była ta dyskusja o tych decyzjach tego sędziego i z perspektywy pana jako osoby, no, która ma doświadczenie w tym zakresie, jakie uniwersalne cechy jakby charakteryzuje tego sędziego, który gdzieś tam myśli o starcie, o pracy w jakiejkolwiek dyscyplinie sportu? Jakby pan z perspektywy osoby, która co prawda pracuje w zapasach, ale jednak gdzieś tam też pewnie obserwuje sport ogólnie jako kibic. Jakby pan, jak pan ocenia, jakie cechy powinny takie charakteryzować takiego, taką osobę, która, o której można powiedzieć, no faktycznie, że jest, sędziego, jest czy dobrym sędzią. No, takim ogólnie, zależy od dyscypliny sportu. No,
przede wszystkim odporność psychiczna. To jest priorytet. Nieważne, tak sobie obserwuję też czasami tą piłkę nożną, gdzieś tam oglądam. Nieważne, czy sędziuję dla gospodarzy, czy dla drużyny przyjezdnej. Czy na przykład mój syn też już jest sędzią międzynarodowym i on mówi, temu sędziowałem, temu zawodnikowi sędziowałem, prawda? A ja nie pamiętam tych zawodników. Ja sobie w głowie tego nie zostawiałem po prostu.
To trochę jak ksiądz konfesjonale, nie? Że tak, nie wiesz,
tak, wchodzę,
nie wiesz, kto był.
Wchodzę, dla mnie jest niebieski, czerwony i tutaj się wszystko kończy. Nie, nawet ta publika, to co powiedziałem, tam siedzi tyle tysięcy ludzi, tam ich nie ma po prostu, ja ich nie słyszę. No wielokrotnie też byłem w takich sytuacjach, że butelki leciały, tak? Gdzieś tam plastikowe rzucane, bo gdzieś tam takie były. Dla mnie ich nie ma tego po prostu. Dla mnie są zawodnicy i tyle. Po prostu odcinam się i to jest takie ważne, żeby nie myśleć, kurczę, jak ja podejmę tę decyzję, to się wydarzy zaraz.
No właśnie, tak? A to miał pan takie sytuacje, że nie wiem, czy jedna taka warka dał pan werdykt taki i okazało się, że to był błąd, powinien wygrać inny.
Wypaczył pan
zawodnik,
wynik.
Wypaczył, tak, pan wynik i potem pan siedział w domu skulony i mówił, kurczę, to moja wina. Źle zrobiłem.
Znaczy, tak jak powiedziałem, trzeba podejmować decyzje. Trzeba podejmować. Teraz, gdy byłem sędzią w Białymstoku, mieliśmy ogólnopolską olimpiadę młodzieży w stylu plastycznym. Też parę decyzji było takich trudnych, gdzie trenerzy z pretensjami byli. No ale to jest, trzeba podjąć decyzję. Trzeba podjąć decyzję na podstawie swojego doświadczenia, a nie na podstawie tego, skąd ci zawodnicy są, z jakiego klubu są, czy to jest z dużego klubu, czy z małego, jaki trener w narodzie. To jest nieistotne. Po prostu trzeba podjąć decyzję. Czy takich decyzji było w moim życiu? Było bardzo dużo. A czy rozmyślam? Staram się nie oglądać przez długi czas tej walki.
A wystartował ktoś kiedyś do pana? Nie wiem, z trenerów, kibiców, rodziców?
Kiedyś na Mistrzostwach Polski. Oj, dawno, dawno, dawno temu na macie. To było w Kartuzach. Za krawatem mi złapał, bo kiedyś krawatek sędziowaliśmy się, później długi czas taki śmiech był, że się musi mieć na gumce, ten krawat. Ale tak, to nie.
Ale
nie
to trener, się. Zawodnik, rodzic?
Zawodnik ten, który na macie był.
To taka coś, już kara grozi. Tak.
Dyskwalifikacja, tak, pewnie jakaś.
No, jeżeli ktoś doszedł do finału Mistrzostw Polski, to nie, raczej no, trudno było takie no, taką decyzję podjąć. Na pewno poniósł konsekwencje, bo to chyba przed jakąś imprezą, gdzie zawodnicy też wyjeżdżali i chyba ten zawodnik też nie pojechał na tę imprezę międzynarodową gdzieś tam. To raz tylko takie zdarzenie miałem, ale to był, myślę, początek 2000 roku.
A wyzwiska się zdarzały jakieś? Czy...
Wyzwiska? Chyba raczej nie. To, że trenerzy krzyczą, to jest wpisane w tą dyscyplinę.
Ale nie na pana krzyczą.
Sędzia, kalosz, znaczy, wiadomo.
Ogólnie na zawodę, czy na pana jako sędziego.
Słuchajcie, jednak... powiem tak. Tak jak w piłce nożnej widać to, że ci rodzice chcą ingerować, nie? Ingerować, to powolutku widzę coś takiego, że dużo też rodziców jeździ z dzieciakami w tych młodszych grupach wiekowych. Też gdzieś tam swoją jakby takie próbują emocje pokazać, ale trzymamy ich na tą chwilę jeszcze na dystans. Ale widzę rzeczywiście, że zaangażowanie rodziców w rozwój dzieci jest dużo większe teraz niż, nie wiem, 5, 10, a już 20 lat temu to w ogóle tak nie było.
Każdy chce mieć swojego tam Messiego, Lewandowskiego, czy...
jakiegoś sportowca po prostu.
Aliego.
Mi się podoba Muhammada. Taki styl skandynawski. Wiecie, bo tam jest tak, że... Nieważne, czy to Finlandia, Norwegia, Szwecja, jeżeli zawody odbywają się w jakimś tam zakątku, to trener leci sobie samolotem na przykład sam, a rodzice tego dzieciaka dowożą i są razem z nim. Albo lecą tak samo, albo kamperem dojeżdżają. Bardzo popularna taka forma spędzania weekendowego razem.
Jakieś wakacje.
Tak. Czasu. Także u nas powolutku też to widać, ale tam to jest normalne, prawda? Po prostu weekend spędzamy razem i jedziemy na zawody, wszyscy go dopingujemy. To jest takie, powiem, bardzo fajne.
Mówi pan o tym, że sędziował pan tą Olimpiadę Młodzieży. No i tam jakieś, nie wiem, pretensje się zdarzają na przykład, czy tego typu rzeczy. To ma pan także, kurde, a sędziowałem Igrzyska Olimpijskie, no, dostałem złoty gwizdek, a tutaj teraz
jakiś trener z jakiegoś
małego miasteczka, tutaj zawodnik U15 będzie mówił, czy ja błąd robię. Chłopie.
U17.
U17 i chłopie, to
nie, nigdy.
Ja jestem pan sędzia.
Nie, nigdy tak nie miałem. Nigdy tak nie miałem, dlatego mówię, że to, co było wczoraj, to już jest historia. Tak samo ja, jak jadę na zawody, to siadam i tak samo regulaminy danej imprezy, czy tam gdzieś tam do regulaminów walki też wracam, nawiązuję. Ostatnio mi tak w Suwałkach, bo mieliśmy pierwszą olimpiadę młodzieży w stylu klasycznym, gdzie byłem sędzią główny. Później taki maraton, ten ostatni weekend, taki wydłużony, w Suwałkach dwa style. I tak mnie trenerzy zakręcili, że musiałem odwołać się do przepisu, żeby sobie przypomnieć, jakie były. Dlatego nigdy tak nie mam, że nie, bo ja to wiem najlepiej. Nie, absolutnie. Ja też jestem omylny, tak jak każdy z nas. Kto coś pracuje, to nie myli się ten, który nic nie robi.
Bo pamiętam, jak mówiłeś o Szymonie Marciniaku, że on, bo on sędziował Mistrzostwa Świata, Ligę Mistrzów, finał i potem ma taką ekstraklasę sędziować, to może mu się nie chce. Tylko też zapytałem, czy pan też tak ma, że no, igrzyska, potem jakieś tutaj zawody międzyszkolne.
Znaczy, i... Chcę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, na tą wymierną. My to niemalże za darmo robimy. My to niemalże za darmo robimy. Igrzyska olimpijskie, przecież to nie zarabiamy na tym. To jest tylko dieta wypłacona dla sędziego.
A to nie jest jakaś potężna dieta dla tego sędziego?
No tak, właśnie myślałem, że to są jakieś takie pieniądze.
No, słuchajcie, tak jak jedzie się na zawody, $100 za... za dzień to duże pieniądze. Czy...
Plus zakwaterowanie, wszystko ten.
Plus zakwaterowanie, bo wyżyć trzeba się samemu na igrzyskach.
To na zaraz się wychodzi.
No, wiadomo, organizator pokrywa, hotel pokrywa ze śniadaniem, tak?
A to jest taka przygoda, że pan sam pewnie może by nie polecił do tej Brazylii. Mówię, odrywając od tego oczywiście igrzyska, że pan by sam nie polecił do Brazylii. Tutaj na sprawę są wakacje za darmo. Plus oczywiście jakaś fajna przygoda, jeśli chodzi o sędziowanie.
Przy zawodach, to przy innych zawodach, tak? Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, to słuchajcie, przeważnie jest tak, że lotnisko, hotel, sala. Od niedawna gdzieś tam jeden dzień czy jedno popołudnie wolnego, gdzieś można sobie wyjść, a tak to cały czas na obiektach sportowych. Ale chyba dwa lata temu też byłem w tym samym miejscu w Rio, bo prowadziłem dla ISF taki duży turniej. Międzynarodowa Organizacja Sportu Szkolnego w Brazylii na tych samych obiektach. To słuchajcie, no to żałośnie wyglądają. Po prostu już niszczeją, zaniedbane. No może, jeżeli powiem, że sypie się, to źle to powiem, źle to określę, ale naprawdę widać różnicę między tymi obiektami w 2016 roku, a tymi obiektami, które na dzień dzisiejszy. Jedynym takim miejscem upamiętniającym to jest takie wystawione tablice z medalami wszystkich medalistów, którzy na tych igrzyskach zdobyli medale olimpijskie.
A co pana charakteryzuje, że jest pan takim sędzią, który jest doceniany przez fachowe gremia i no w końcu pan jako pierwszy Polak otrzymał ten złoty gwizdek, czyli nagrodę dla najlepszego sędziego w 2021 roku. Co pana charakteryzuje, co pan ma, czego nie mają inni sędziowie?
To już powinny odpowiedzieć te osoby, które
dały tak, nagrodę. No, niestety ich tu nie ma. Więc...
Czy może, jak pan się domyśla, dlaczego panu przyznano? Tak?
Znaczy, ja na Mistrzostwach Świata sędziwam najważniejsze walki. Przed sędziwam najważniejsze walki, te, które były najmocniejsze. Po prostu do tych walk finałowych chodziłem sędziować. Trudno powiedzieć, no następnym razem ja dostanę, nie? Ale no po prostu pewne rzeczy się czuję.
A czy pan ma taką czutkę, czy pan, nie wiem, ta właśnie pewność siebie na macie?
Ja myślę, że tak, i pewność siebie, te odcięcie się takie, mówię do tego, ale przede wszystkim jakby przewidywanie, tak mi się wydaje, przewidywanie tego, co się wydarzy, czyli dobrze się ustawiałem do tego, do tej wykonywanych akcji. To moje takie wyobrażenie. No i takie... Może to jest skromne, ale takie opanowanie, nie było widać stresu. Tak jak powiedziałem, na zewnątrz nie było widać, a w środku to różnie to wyglądało.
No nie wiem, czy pan wie, ale Sebastian był sędzią. No. Tylko, że piłkarskim.
No to, ale dlatego się też pytam, bo ja wiem, jakie miałem przygody ze swojej strony i akurat mogę powiedzieć, że te zapasy są bardzo spokojne, kulturalne i przewidywalne dyscypliny sportu, tak, bo szczególnie na tych niższych poziomach to też bywa różnie i z rodzicami, ale i z zawodnikami i z kibicami, więc no, ja tam sukcesu nie osiągnąłem, ale mam jakieś swoje doświadczenia, które no, nie mówię, że są dobre czy złe, ale no, gdzieś tam zawsze wzbogacają
zdecydowanie,
człowieka,
doświadczenie jakieś. No. Miałem takiego kolegę, bo już niestety zmarł. Też może nie w tym samym czasie, co ja zaczynał swoją przygodę sędziowską, która trwała nawet nie cały turniej. Powiedział, nie, ja nie chcę, położę to wszystko. Po prostu, znaczy to że nie krzyczy, to źle określone, nie? Po prostu emocje ze strony trenerów są bardzo duże.
I też pan wspominał, cały czas mówimy o tych igrzyskach olimpijskich, które są dobrą sprawę dla sędziego, tak jak mówił Bartek, tym Olimpem, tym szczytem, jeśli chodzi o ten rozwój. Teraz już można powiedzieć, no nie będziemy mówić, że pan jest na tej równi pochyłej, bo to też mnie bardzo źle zabrzmi, ale też...
Nie, to jest przepaść, tak. Ponieważ ja mam 60 lat i już skończyłem karierę, można powiedzieć, tak, no, to już tego roku życia.
To znaczy teraz tak. Pan trochę tak bardziej półzawodowo, tak sędzie, rozumiem.
To znaczy w kraju.
Ale też gdzieś tam pan cały czas jest obecny w tej dyscyplinie, bo nie wiem, czy nasi słuchacze wiedzą, że pan też jakby ogłosił swój start, tak, na prezesa związku, to się nazywa Zapaśniczego, tak?
Polskiego Związku Zapaśniczego.
Tak, i właśnie co panem kierowało, że pan jakby podjął taką decyzję i czy faktycznie czuje pan i pan wierzy wewnętrznie w to, że pan może pozytywnie wpłynąć na ten związek i na rozwój zapasów, no nie tylko mówimy tutaj u nas, ale ogólnie w całym kraju. Mm-hmm.
No gdybym w to nie wierzył, to nie zgłaszał się na jako kandydat na prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego. Polski Związek Zapaśniczy liczy sobie w takiej formie stowarzyszenia 100 lat, ponad 100 lat. Także jest to dyscyplina z ogromnymi tradycjami historycznymi, ale przede wszystkim medalowymi. Ogrom medali, które zdobywane, także próba, może źle mówię, kandydowanie na prezesa Polskiego Związku, ewentualnie zostanie tym, to jest ogromna odpowiedzialność. Także ja zdaję sobie sprawę z tej odpowiedzialności, której się podejmuje.
I też wiemy o różnych dyscyplinach sportu, o zapasach pewnie względnie mało, ale no, pytanie trochę nieskromne, ale jak pan siebie umiejscawia w tym gronie tych osób, które są zaangażowane w rozwój tej dyscypliny w Polsce? Czy jest pan osobą tak bardziej znaną dla tych kibiców, dla tych osób zaangażowanych? Czy pan też, panu ciężko ocenić, jeśli chodzi, wie pan, chodzi o to właśnie, czy jak pan widzi swoje szanse, jeśli chodzi o tę kandydaturę?
O kibicach to nie będę się wypowiadał, mnie trudno powiedzieć, prawda? Tylko, że miejmy to świadomość, że to nie było tak, że okej, obudziłem się, dobra, to ja będę kandydował na prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego.
Czyli policzył pan głosy już?
To znaczy, nie.
No, trochę tak jest.
Tak jest. No, przecież my jesteśmy jako Łomża no, żadnym środowiskiem, bo teraz już zapasy jakby nie jest prowadzone szkolenie. Województwo podlaskie, jesteśmy małym województwem. Przy tych głosach, które będą, to my nic nie mamy praktycznie. Także gdzieś te głosy były z zewnątrz. Karol, może ty byś spróbował, nie? Po prostu darzą mnie takim zaufaniem, że no, z taką propozycją.
Czyli można powiedzieć, że to są realne szanse po prostu, tak?
tak jak powiedziałem, jeżeli nie, to bym nie kandydował po prostu. No. Także
a ile jest kandydatów ogólnie? Łącznie?
Na tą chwilę jest trzech kandydatów.
Kandydatów. Z panem?
Ze mną. No ale to jeszcze troszkę czasu, do 21 czerwca jest...
Czyli jest 50% szans, że albo zostanie, albo nie.
33.
jeszcze te wojewódzkie czy okręgowe trzeba te związki gdzieś pewnie objechać, porozmawiać, spotkać się wieczorem. Jak to?
Mówisz, że... Porozmawiać trzeba, tak powiedzmy, tak? Jakoś tam swoją wizję, jakoś swoją koncepcję funkcjonowania tego, jak ja widzę ich, jak oni mnie widzą, prawda, jak to wygląda. No, temat do przegadania jest to, tak powiedzmy, z nimi, ale te rozmowy cały czas trwają.
Kiedy zapadnie decyzja, kto będzie prezesem?
21 czerwca.
A, no to w sumie już niedługo tak naprawdę.
No, więc... półtora miesiąca.
To tutaj musimy postawić kropkę, bo jest pierwsza środa miesiąca, więc audycja wyjątkowo krótka, trwająca pół godziny, więc tutaj stawiamy kropkę. No i możemy zaprosić na część internetową, bo tam będzie jeszcze dogrywka naszej rozmowy, więc ze słuchaczami się żegnamy. Naszym gościem był Karol Łebkowski.
Dziękuję bardzo.